Drodzy, dzisiaj postanowiłem rozważać Boże Słowo zapisane w Ewangelii Łukasza od 11 do 15 wersetu. Jest to wyjaśnienie podobieństwa o czworakiej roli. Wiemy, że Pan Jezus powiedział podobieństwo, a potem apostołowie pytali Go, co to znaczy. I oto jak wyjaśnił to Pan Jezus. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i zabiera słowa z ich serc, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują Słowo Boże, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród troski, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Drodzy, każdy z nas choć raz pochylił się nad tym wspaniałym fragmentem Bożego Słowa. Pamiętam, że na początku mojego chrześcijaństwa byłem bardzo wdzięczny, myślę pod wpływem tego słowa, wdzięczny Bogu i jednocześnie dumny, że dał mi serce, które jest zdolne przynosić plon, przynosić owoc. Czytając o posianych na drodze skale czy pomiędzy ciernie, myślałem sobie, to zupełnie mnie nie dotyczy. Z czasem jednak zauważyłem, że kiedy chrześcijanin przyjmuje Boże Słowo, ptaki przylatują. I nie przylatują zobaczyć, jak je przyjmujemy, ale przylatują, aby nam je wykraść, aby je wydziobać. I bywa, że im się to udaje. Zauważyłem też, że czasami serce chrześcijanina przypomina ziemię skalistą. Że bywa, że pod naporem pokus i prób wchodzi na drogę kompromisu ze światem i odstępuje od Bożego Słowa. Odkryłem też, że czasami w życiu chrześcijanina, w sercu chrześcijanina wyrastają ciernie. Jakaś cząstka starej natury tęskni za starymi rzeczami. I często wracam do tego fragmentu i szukam głębi przekazu tego słowa. I dzisiaj po raz kolejny chciałbym dzielić się tym fragmentem i wyciągać wnioski, bo jestem przekonany, że to słowo, ta wypowiedź zawiera niesamowitą głębię. Moje rozważanie zatytułowałem, czy moje serce jest gotowe na przyjęcie Bożego Słowa. Jest to pytanie. Pytanie, które stawiam sobie, które stawiam również Tobie, droga siostro, drogi bracie, drogi słuchaczu. Pozwoliłem sobie przygotować taki graficzny obraz tego podobieństwa. I przed Wami jest teraz wyświetlony ten obraz. Widzimy rozsypane ziarno. Tym ziarnem, jak czytaliśmy, jest Boże Słowo. Widzimy też cztery rodzaje serc, które obrazują te cztery kółeczka. Pierwsze jest drogą, widzimy ptaki. Drugie jest skałą, widzimy skałę i gdzieś tam wyrastające pędy zboża. Widzimy pod numerem trzy ciernie, które wyrosły. Nie widać już nic oprócz cierni. I wreszcie czwarty rysunek. Kolorowy przedstawia piękne, dojrzałe kłosy zboża. W pierwszej kolejności chciałbym przyjrzeć się, jakie warunki musi spełnić serce, aby wydawało plon. Przyjrzymy się temu właściwemu sercu. Następnie przyjrzymy się trzem pozostałym, aby odkryć przeszkody, które zatrzymują, które nie pozwalają na przynoszenie plonu. A potem zastanowimy się też, co zrobić, aby te przeszkody zostały usunięte. Przejdźmy zatem do dobrej ziemi, czyli do dobrego serca. Czytamy w wersecie 15. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Szczere i dobre serce. Serce szczere to serce otwarte dla Boga, serce otwarte dla ludzi. Mówimy serce, które nie ma nic do ukrycia. To również serce szczere wobec samego siebie. Dobre serce to serce szlachetne, mające dobry charakter. I tym cechuje się człowiek, który jest tą dobrą rolą. Po drugie, czytaliśmy, że jest to serce, które zachowuje słowo. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, trwające w jego słowie, które jest gotowe trwać w tym słowie. I trzecia cecha to to, że trwa wytrwale. Możemy trwać chwilę, ale tutaj jest mowa, że w wytrwałości wydaje owoc. A więc możemy to zastąpić słowem, że jest niezłomne, pozostające wierne swoim zasadom, swoim ideałom, pomimo przeciwności. Te trzy cechy mają kluczowe znaczenie dla wydawania owocu. I za chwileczkę zobaczymy, że pozostałe trzy próbują zablokować te cechy. Musimy też sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie, co Jezus miał na myśli, mówiąc, że w wytrwałości wydają owoc. Czym jest ten owoc? Najlepsza odpowiedź znajdziemy w liście do Galacjan 5, 22-23. Boże Słowo powiada, że owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Oto owoce, których Bóg oczekuje w moim i w Twoim życiu. Bóg pragnie, aby w mojej i Twojej postawie codziennego życia przejawiał się charakter Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Tego Bóg oczekuje od nas. Drugim rodzajem to są ci, którzy są posiani na drodze. Kim są ci posiani na drodze? Czytaliśmy, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serc, aby nie uwierzyli i aby nie byli zbawieni. Droga obrazuje kryzys wiary w sercu człowieka. Człowiek nie potrafi przyjąć i zachować Bożego Słowa. Musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób się to dzieje. Pan Jezus udziela tu odpowiedzi. Przychodzi diabeł. Posiani na drodze to ludzie, którzy są poddani duchowej walce, która rozgrywa się w ich umysłach. Szatan zasiewa wątpliwości. Jest to coś powszechnego w życiu chrześcijańskim. On przychodzi, aby siać zwątpienie w moim i w Twoim sercu. Każdy z nas zapewne doświadczył tych rzeczy. Pamiętam, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy szczerze oddałem życie Jezusowi Chrystusowi, nagle w mojej głowie pojawiają się myśli. Jak to tak? Myślisz sobie, że się pomodliłeś i już jesteś wolny od swojej winy? Że Bóg cię kocha takim, jaki jesteś? Że On ci to przebaczył? Cała rzesza różnych myśli zaczęła przenikać mój umysł. Sam byłem zdziwiony tym. I zapewne masz podobne doświadczenia. Ale ważne jest, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, w jaki sposób mogę przeciwdziałać temu. W liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, od 3 wersetu czytamy. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc zburzenia warowni dla sprawy Bożej. nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Drodzy, pierwsza dobra wiadomość wynikająca z tego fragmentu jest taka, że nie walczymy cielesnymi środkami. To nie jest walka z ciałem. Po drugie, Paweł odkrywa, jakich narzędzi diabeł używa w tej duchowej walce. Po pierwsze, dysponuje warowniami. Duchowe warownie to złe przekonania, które mogły być zbudowane jeszcze zanim się nawróciłeś i które są w tobie i które diabeł chętnie wykorzysta. Są to złe przekonania o Bogu. Są to złe przekonania o innych ludziach. Są to złe przekonania o samym sobie. Są to warownie, poprzez które diabeł kontroluje, czy chce kontrolować nasze umysły. I dopóki nie zostaną zburzone, one w jakiś sposób kontrolują nasze myślenie. Wielu chrześcijan czuje się niegodnymi, aby uwierzyć w to czy tamto. O, bracie, nie czuję się godnym, aby nazywać się dzieckiem Bożym. Ja mam taką przeszłość za sobą. Wtedy tłumaczę bratu, mówię, słuchaj, to przeminęło. Teraz jesteś nowym stworzeniem. Jesteś dzieckiem Bożym. Ale są ludzie, którzy nie potrafią tego przyjąć, dlatego, że są w ich głowach warownie. Że są nikim, że się do niczego nie nadaje i że są takimi grzesznikami, że Bóg nie może ich obdarzyć pełnym błogosławieństwem. Po drugie, diabeł dysponuje pewnym orężem, który nazywamy złe zamysły. Wrzuca do naszego umysłu. Daje taki impuls do postępowania wbrew Bożej woli. Kusi nas, używając tych cielesnych słabości. I wreszcie trzeci rodzaj to jest pycha. Wiemy, że pycha to jest pierwszy grzech. I ta pycha idzie w kierunku przeciwstawiania się poznaniu Boga. Ona spycha człowieka do centrum. Mówi, ty jesteś najważniejszy. I czasami chrześcijanie ograniczają swoje życie do modlitwy, Panie Boże, daj, 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 daj. Nie Bóg jest w centrum, ale człowiek wtedy jest w centrum. Jakim orężem dysponujemy? Paweł również odkrywa nam duchowy oręż. Powiada, mamy moc burzewnia warowni dla sprawy Bożej. Czy wiesz o tym? Dysponujesz pewnym potencjałem, który pozwoli zniszczyć, zburzyć te warownie. Mamy potencjał, mamy oręż, którym możemy unicestwiać złe zamysły. Mamy też oręż, którym zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest w twoim zasięgu. Musisz nauczyć się tylko z tego korzystać, tego używać. I wtedy diabeł nie będzie przychodził i złodziej nie będzie zabierał Bożego Słowa, czy wybierał Bożego Słowa z twojego serca. Po drugie, mamy chrześcijan, którzy są na opoce. Tymi, którzy są na opoce. Kim oni są? Przyjrzyjmy się im bliżej. A tymi na opoce są ci, którzy gdy słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Skała obrazuje ludzi, którzy mają kryzys motywacji. Z radością przyjmują, ale kiedy przychodzi próba, doświadczenie, przeciwności, odstępują. Drodzy, w Królestwie Bożym mamy trzy kategorie mentalności chrześcijan. Po pierwsze, mamy niewolników, mamy sługi i mamy synów. Każda z nich ma zupełnie inną motywację, aby być z Bogiem. Niewolnik kieruje się lękiem przed karą. On się boi kary, konsekwencji. Sługa szuka zapłaty, a syn? Syn jest w domu. Kieruje się, czy powinien kierować się bezwarunkową miłością. Właściwą motywacją jest motywacja czy postawa syna. Bardzo pięknie to podkreślił apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Napisał tak, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Drodzy, Paweł tutaj potwierdza to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Powiada, nie wzięliście ducha niewoli. Chrześcijanie nie są niewolnikami w Królestwie Bożym. To nie o to chodzi. Jeśli myślisz, że twoją motywacją jest lęk przed karą, to jesteś w błędzie. To nie jest ta właściwa postawa, której Bóg oczekuje od ciebie. Po drugie, jesteśmy dziedzicami Bożymi. Dziedzic nie może być najemnikiem. Albo jesteś dziedzicem, albo pracujesz na rzecz właściciela jakiegoś majątku. To się wyklucza. Biblia powiada, że jesteśmy dziedzicami. A więc jesteś u siebie. I nie musisz pracować dla zapłaty, bo wszystko jest twoje. A więc ten sposób podejścia, myślenia jest też błędny. To przypomina historię syna marnotrawnego, tego drugiego brata, który wiernie pracował u ojca, a potem miał pretensje, że mu nie zapłacił. Synu, wszystko jest twoje. I wreszcie czytamy, wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Chrześcijanie są synami Bożymi, są dziećmi Bożymi. A w domu Ojca, relacja opiera się na miłości agape. Po nowonarodzeniu Duch Święty pragnie pracować z każdym chrześcijaninem w kierunku, aby relacja opierała się o tą jedyną właściwą motywację, oparta na miłości, bez względu na okoliczności. Duch Święty ten temat będzie przerabiał z tobą tak długo, choćby 1000 razy, aż będziesz w tym perfekcyjny, aż zajmiesz tą właściwą postawę. Możemy postawić sobie pytanie, w jaki sposób? W jaki sposób Bóg koryguje naszą motywację? Odpowiedź znajdujemy chociażby w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 6 werset. Weselcie się z tego, że teraz mimo, na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Jaka jest odpowiedź? Przez doświadczenia. Przez przeciwności. Kiedy relacja oparta jest na lęku przed karą lub na korzyściach wynikających z relacji z Bogiem, kiedy przyjdą próby i doświadczenia, chrześcijanin się wycofuje. Bo może ten, który lęka się przed karą, ten lęk przed sytuacją, w której jest większy niż przed karą, a ten, który opiera się na korzyściach, dochodzi do wniosku, że koszty, jakie muszę ponieść, cena, jaką muszę zapłacić, aby być z Bogiem, jest zbyt wysoka. Ale kiedy relacja oparta jest na miłości, kiedy chrześcijanin jest gotów zapłacić każdą cenę za relację z Bogiem, przeciwności nie mają znaczenia. Bo nieważne, ile mnie to będzie kosztować. Ale kocham Boga, i będę Mu służył i będę wiernie trwał przy Jego słowie. Popatrzcie na Piotra. Piotr w przededniu ukrzyżowania Chrystusa był wielkim bohaterem. Panie, oto jestem gotów umrzeć dla Ciebie. Pan Jezus powiedział, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Piotr chciał zaimponować. Nie wiem komu. Panu Jezusowi chyba nie. Ale być może swoim kolegom, z którymi był. Bardzo szybko przekonał się o prawdziwości słów Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, porusza mnie to, co się wydarzyło po tym. Kiedy Jezus zmartwychwstał i spotkał się z Piotrem, bierze go na bok i zadaje mu pytanie. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Piotr odpowiedział, Panie, ty wiesz, ty wszystko wiesz. I myślę, że to był ten moment, kiedy Piotr zrozumiał, kiedy Piotr odrobił lekcję i zrozumiał, że z Bogiem ma wartość jedynie relacja oparta na miłości. I wiemy z historii, że Piotr pięknie odrobił swoje zadanie. Był wspaniałym apostołem, który dokończył swego życia umierając męczeńską śmiercią. I wreszcie przechodzimy do trzeciej grupy. To są ci, w których sercach rosną ciernie, zarastają ciernie. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Ciernie obrazują kryzys priorytetów. Czym są ciernie? To troski, to ułuda bogactw, to szukanie rozkoszy życia, powiedział Pan Jezus. Coś, co chce zająć miejsce najświętsze w sercu chrześcijanina. Miejsce, które jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla Zbawiciela. Kiedy w życiu pojawią się sprzyjające okoliczności, ciernie chętnie wyrastają, przyduszając zasiew Bożego Słowa. Czasami nawet wyrastają po wielu latach owocnego życia chrześcijanina. Dlaczego tak jest? Kryzys priorytetów. Skutki oczywiście tego są opłakane. Niektórzy chrześcijanie popadają w wielkie długi poprzez życie ponad stan. To jest właśnie ten ciern, który wyrósł. Zaczynają kupować drogie samochody, duży dom na raty, drogie wakacje i w pewnym momencie tracą kontrolę nad swoimi finansami. Niektórzy chrześcijanie przeżywają kryzysy w małżeństwie, w rodzinie. Potem jest rozwód. Inni próbują zgromadzić fortunę, aby wieść bezpieczne i beztroskie życie. Można by tu mnożyć przykłady różnych cierni, które mogą wyrastać w sercu człowieka. Co należy zrobić? Co należy uczynić, aby w sercu chrześcijanina nie wyrastały ciernie? Odpowiedź znajdujemy w Bożym Słowie, w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. Znane nam słowo. Jeśli kto chce pójść za mną, mogę zastąpić to słowami, jeśli kto chce wydawać owoc, bo to jest, jedno wynika z drugiego. Niechaj się zaprze samego siebie i bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jednym krótkim zdaniem możemy powiedzieć: Chrystus na pierwszym miejscu w moim życiu. Tego oczekuje Bóg od Ciebie i ode mnie. W jaki sposób Chrystus może być na pierwszym miejscu w moim, Twoim życiu? Kiedy się zaprzemy samych siebie. Co to znaczy? Wypieram się swoich racji, swoich praw, swoich poglądów, swoich przekonań, A potem powiada, brać krzyż swój na siebie i to codziennie. Krzyż obrazuje śmierć, bo krzyż był narzędziem egzekucji. A więc Pan Jezus mówi, umierać dla siebie, dla swoich zachcianek, pożądliwości, chciejstwa wszelkiego rodzaju. I potem powiada, gdy to zrobisz i to zrobisz, możesz naśladować Jezusa Chrystusa. Kiedy taką postawę zajmujemy w naszym codziennym życiu, a tu jeszcze warto zwrócić uwagę, Pan Jezus powiedział codziennie. Niektórzy myślą, że wystarczy podczas nawrócenia, raz w życiu. Ale Biblia wyraźnie wskazuje, że jest to coś, co powinniśmy czynić codziennie. Kiedy rozpoczynasz dzień, stań przed Bogiem i podejmij decyzję, że dzisiaj bierzesz swój krzyż, że umierasz dla siebie, że będziesz służył, że oddajesz siebie na służbę Bogu, aby przynosić owoc. Jeśli to tak czynimy, wszystkie pozostałe rzeczy naszego życia, obszary naszego życia znajdą właściwe miejsce i nie pozwolą, aby w Twoim sercu czy w moim sercu wyrosły jakiekolwiek ciernie. Drodzy, kończąc, chciałbym pozostawić nas z pytaniami. Pamiętacie, że swoją usługę zatytułowałem czy moje serce jest gotowe na przyjęcie Bożego Słowa, na przyjmowanie Bożego Słowa? Myślę, że to jest ważne pytanie. Powiem więcej, to jest kluczowe pytanie. Bo od odpowiedzi, jaką udzielisz, uzależnione jest Twoje życie. Bo jeśli nie jesteś w stanie, nie jesteś gotowy na przyjmowanie Bożego Słowa, jesteś zdany na łaskę swojej cielesności. I twoja relacja z Bogiem jest zaburzona. I wtedy zaczną się dziać te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy. A jeśli odpowiem tak, że jestem gotowy na przyjmowanie Bożego Słowa, to rodzi się następne pytanie. Czy przynoszę duchowy owoc? Nie, czy ten owoc jest doskonały, ale czy widzisz owoce Ducha Świętego w swoim życiu? Miłość, radość, pokój, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość i tak dalej. Jeśli nie możesz jednoznacznie odpowiedzieć, to trzeba postawić sobie następne pytanie. Jakie jest moje serce? Czy ono jest drogą, czy ono jest skałą, czy zarośnięte cierniami? Musimy postawić sobie diagnozę. Musimy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy. A jeśli już wiesz, w którym miejscu jesteś, warto postawić sobie kolejne pytanie. Czy jestem gotów stanąć przy Bogu i powiedzieć: Boże, chcę przemiany. Pragnę, aby moje serce było tym gruntem, na którym ziarno znajduje właściwe warunki do wzrostu i do wydawania owoców, do wydawania plonu. Może 30-krotny, może 60, może 100-krotny, ale wydaje plon. I drodzy, to jest ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne, patrząc na to podobieństwo o czworakiej roli. Warto się zatrzymać od czasu do czasu i zweryfikować, w którym miejscu jestem. I myślę, że dzisiaj, teraz jest taki czas. Dlatego pochylmy nasze głowy i stańmy przed naszym Panem. On zna moje i Twoje serce. On wie, w którym miejscu jesteśmy. Otwórz się przed Nim, szczerze, otwarcie. I zaproś Go, jeśli stwierdzasz, że jest coś nie tak. A jeśli wydajesz owoc, to pamiętaj, że to jest z Jego łaski. I teraz jest czas, aby Mu podziękować, aby Go uwielbić za to, że 2000 lat temu przyszedł, abyśmy mogli przynosić owoce. Ale jeśli nie możesz dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, że jesteś na tym dobrym gruncie, to proszę, przyjdź teraz przed Jego tron. Wyznaj to przed Nim, zaproś Go do współpracy, aby to zostało zmienione, abyś mógł mieć serce pełne owocu sprawiedliwości. Amen.